Połączenie.
13.23, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest dr Marcin Fatalski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, no to się zaczęło. Mamy rzeczywiście tę historyczną datę, ten historyczny początek karnego procesu Donalda Trumpa i teraz pytanie o konsekwencje samego faktu. Właściwie wszyscy o tym mówią od tygodni, od miesięcy, że to jest historyczna sytuacja z tego względu, że żaden prezydent były ani urzędujący takiego procesu nie miał. Natomiast pytanie brzmi, czy to się w ogóle odbija na popularności Donalda Trumpa i na jego szansach prezydenckich?
Tak, tu są dwa obszary. Oba pan zarysował, panie redaktorze. Jedna kwestia to jest kwestia konsekwencji prawnych. O tym możemy jeszcze pewnie za chwilę porozmawiać. A druga kwestia, i ona jest ważniejsza, i dlatego o tym się mówi w kontekście historycznej doniosłości tego faktu, to pytanie, czy fakt, że Trump został postawiony w stan oskarżenia i staje przed sądem, ma jakiekolwiek konsekwencje polityczne. Znaczy, to, co można powiedzieć na podstawie dotychczasowych doświadczeń, pokazuje, że raczej mu nie przeszkadzały takie problemy. On w ogóle stara się, żeby sprawa została nagłośniona, ponieważ uważa, że ta polaryzacja w gruncie rzeczy mu pomaga i kiedy on się postawi w charakterze kozła ofiarnego elit liberalnych, demokratycznych, lewicowych, jak je tam nazywa, to je nazywa, to wówczas będzie jeszcze bardziej popularny w swojej bazie. Druga strona, którą umownie nazwijmy liberalno-lewicową, która uważa Trumpa za zagrożenie dla demokracji amerykańskiej, za ogólne nieszczęście narodowe, też chciałaby, żeby sprawa ta została odpowiednio przedstawiona, aby ci, którzy ewentualnie mieliby się wahać i byliby skłonni dla różnych powodów politycznych poprzeć Trumpa, wreszcie uświadomili sobie, z kim mamy do czynienia. Tak więc obie strony uważają, że jest to wydarzenie, które może im przynieść konsekwencje polityczne. Gdybym miał oceniać to na podstawie dotychczasowych doświadczeń, to powiedziałbym w ten sposób, że jemu to nie szkodzi i w tym wypadku chyba nie zaszkodzi, dlatego że w momencie, kiedy on został postawiony przed sądem, właściwie to on odwiedził tam areszt w Atlancie, żeby go sfotografowano w toku tych wszystkich postępowań, to gwałtownie wzrosła liczba dotacji, znaczy tych darowizn na rzecz jego kampanii. Jak wiadomo, w Stanach Zjednoczonych kampanie wyborcze są finansowane z środków prywatnych, to jest inny system niż ten, który my znamy z Polski. I ludzie po prostu wpłacają pieniądze, to są miliony, to są małe kwoty, ale chodzi o to, że ten strumień popłynął. Trump ma jakąś intuicję polityczną, zresztą gdyby jej nie miał, to by tak daleko nie zaszedł. Można go nie lubić, nie szanować, nie zgadzać się z nim, ale trudno mu talentów politycznych odmówić. Jego intuicja jest taka, że jego droga do prezydentury to jest droga przez polaryzację, dlatego że on wtedy zmobilizuje swój elektorat i ten elektorat, widząc w nim kozła ofiarnego, widząc w nim ofiarę elit właśnie wschodniego wybrzeża, on to podkreśla przecież, nawet w kontekście doboru członków ławy przysięgłych. Przecież mówi, ja tutaj w tym mieście, zresztą notabene on się z niego wywodzi, jestem postawiony w stan oskarżenia i będę sądzony przez towarzystwo, które mnie po prostu chronicznie nienawidzi. A więc jestem sądzony przez tych, którzy chcą na mnie wywrzeć pomstę. Jestem ofiarą tego środowiska. No i w ten sposób odwołuje się do swoich zwolenników. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przewidzieć dynamiki różnych wydarzeń, które nas czekają w toku kampanii wyborczej. Ona będzie się teraz rozkręcała, ale w tej chwili wygląda to w ten sposób, że on będzie się starał przekuć ten proces w swój polityczny sukces i zbić na tym dodatkowy kapitał.
Musimy jednak pamiętać o tym, że to nie jest jedyny proces karny, który Donalda Trumpa czeka, prawda? To jest ten, na który wszyscy patrzymy w tym momencie, ponieważ może się tak zdarzyć, że werdykt, decyzja, wyrok zapadnie przed jakby finałem całego wyścigu prezydenckiego i to by było interesujące, gdyby to się jednak stało, czy okazało wyrokiem niekorzystnym dla Donalda Trumpa. Natomiast to nie jest jedyny proces, który za chwilę ruszy. To jest, zdaje się, jeden z czterech, jeśli się nie mylę.
No jest tych procesów kilka, tylko problem polega na tym, panie redaktorze, jaka jest też waga tych zarzutów i pytanie o to, czy one będą miały takie przełożenie na nastroje społeczne, bo ten proces, który w tej chwili ruszył i wokół którego toczy się taka wielka debata, przypomnijmy może, chodzi o kontekst. Rzecz w tym, że Trump sfinansował milczenie aktorki filmów dla dorosłych, z którą miał mieć utrzymywać prywatne, intymne relacje, z pieniędzy, jak wszystko na to wskazuje, które były przeznaczone na działalność polityczną. To nie chodzi o to, że on jej zapłacił za milczenie, chodzi o to, z czego on jej zapłacił za to milczenie. I teraz pytanie, czy fakt, że on zostanie skazany za nadużycie przepisów w zakresie finansowania kampanii wyborczej będzie miał tak druzgocący wpływ na jego reputację? Te procesy, które się toczą przeciwko niemu, one mają związek w dużej mierze z jego działalnością biznesową. Przecież rzecz w tym właśnie, prawda? On jest, to też jest może temat ciekawy do dyskusji, że milioner mający nieprawdopodobne zasoby ustawił się w tym społeczeństwie w roli takiego Savonaroli, który krzyczy w imieniu ludu i chce rozliczać elity. No ale tak zrobił i to skutecznie. Udało mu się w tej roli obsadzić. Natomiast nie powiedziałbym, żeby te procesy, które się toczą, miały wpływ na jego zasadniczą bazę. To jest pytanie dotyczące tej takiej swingującej części wyborców, czyli tych, którzy mogą głosować w różny sposób, ale w moim przekonaniu, to jest moje odczucie, ta grupa, ona się w Stanach Zjednoczonych kurczy, dlatego że przy polaryzacji rosną nam skrzydła, a kurczy się ta centralna część elektoratu, prawda? I w związku z tym moim zdaniem te konsekwencje tych postępowań nie muszą mieć w wypadku Trumpa takiego zasadniczego znaczenia. To, które miałoby dotyczące tej rebelii, no to jest sprawa w ogóle jakby odłożona. Natomiast pytanie, które należałoby zadać, to co w związku nawet z potencjalnymi konsekwencjami karnymi. Przecież on nie musi zostać za naruszenie przepisów podatkowych skazany na karę bezwzględnego więzienia. To nie jest tak, że ludzie muszą go zobaczyć za kratami, prawda, panie redaktorze? I to też nie musi mieć takiego poważnego wpływu na jego reputację. Polityka to jest warstwa emocji. Oczywiście, gdyby mu zrobić tę paradę hańby...
A to wejdę, prawda, panu w słowo.
Proszę uprzejmie.
No to teraz tak. Nie było takiego przypadku, żeby były prezydent siedział na ławie oskarżonych. Polityka to jest, tak jak pan powiedział, sfera emocji. Co to oznacza dla odbiorców, dla Stanów Zjednoczonych, dla Amerykanów, dla amerykańskiego społeczeństwa? Taka sytuacja. Co to oznacza?
No, panie redaktorze, zgoda. Tylko nie było też takiej sytuacji, w której by prezydent Stanów Zjednoczonych nie uznał wyboru swojego następcy i wezwał swoich zwolenników do marszu na Kapitol. Przyzna pan. No. Po tych wydarzeniach Trump został odsądzony od czci i wiary, także przez własne zaplecze polityczne, czyli przez republikanów, po czym zagroził im po prostu, że zrobi własny ruch polityczny. Przecież fakt, że ta partia, mówiąc obrazowo, metaforycznie, zatkała nosy i poparła go na powrót, wynika z faktu, że się wystraszyli, że po prostu stracą elektorat, no bo on pójdzie w swoją stronę. A ma kapitał polityczny, ma zaplecze polityczne. Bywało już tak w przeszłości, w historii Stanów Zjednoczonych, że pojawiała się tak zwana trzecia siła, trzecia partia. No nawet na początku XX wieku to była taka partia progresywna. Ona doprowadziła do podziału nomen omen właśnie w łonie partii republikańskiej. I wtedy Woodrow Wilson, demokrata, wygrał wybory. Bo elektorat republikański się podzielił. To był jeden z zasadniczych powodów. Po prostu republikanie nie mają wyjścia, bo zobaczyli, w jakim kierunku idzie, znaczy wyjście mają, ale nie polityczne, nie skutkujące zyskiem politycznym. A zatem widząc ten proces, uznali, że muszą postawić na Trumpa. Stali się do pewnego stopnia jego zakładnikami, czego dowodzą wydarzenia na Kapitolu, czyli fakt, że właściwie mimo iż chcieliby, z wielką powściągliwością odpowiadają na postulaty administracji Bidena dotyczące finansowania chociażby pomocy dla Ukrainy. I teraz wracając do tego pańskiego pytania. Nie było rzeczywiście takiej sytuacji, ale my też mamy do czynienia z dość bezprecedensową polaryzacją polityczną w Stanach Zjednoczonych. I przecież, tak jak wspomniałem, no mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której pokazano zdjęcie Trumpa. Zresztą ci, którzy z Państwa, ze słuchaczy, którzy chcieliby zobaczyć, to mogą wygooglować i tam są zdjęcia wszystkich tych, którzy zostali sfotografowani na potrzeby postępowania w kwestii właśnie tej próby odwrócenia wyniku wyborów w Georgii. Mhm. Oni się niektórzy uśmiechają, no tak. Po prostu mają zdjęcia. prawda? Nie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to ma druzgocący wpływ na jego zasadniczą bazę, na ten najwierniejszy elektorat. To, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć w tym kontekście, to dynamika kampanii, bo oni idą w sondażach web w web, to znaczy bardzo blisko są. To jest konsekwencja oczywiście polaryzacji. Teraz pytanie, w jaki sposób ta kampania będzie rozgrywana przez obie strony i czy uda im się po pierwsze zmobilizować elektorat, a po drugie zebrać też tę część, która jednak trzyma się pewnego tam takiego pewnego standardu, o którym pan powiedział. To znaczy są ludzie w Partii Republikańskiej, którzy uważają jednak, że to nie powinno być tak, iż kandydat na prezydenta i przyszły prezydent siedzi na ławie oskarżonych, że to jest hańbiące dla Stanów Zjednoczonych, dla ich reputacji. Ten element będzie na pewno eksploatowany przez demokratów. Natomiast czy to wpłynie na znaczące obniżenie poziomu poparcia dla Trumpa? Ja sobie pozwolę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która chyba trochę niknie z naszej tutaj perspektywy, bo my wiemy, jak bardzo rząd centralny może wpływać na nasze życie codzienne. Myślę, że kiedy próbujemy dociec myślenia Amerykanów o wyborach i zrozumieć, dlaczego część z nich, która dość niechętnie patrzy na Trumpa, a nawet uważa go za postać dość obrzydliwą, potrafi oddać na niego głos, to musimy zrozumieć, że oni nie widzą zagrożenia po prostu. Oni wybierają go, bo uważają, że on załatwi parę spraw, które mają na sercu, na przykład imigrację.
Czyli jakby nie rozumieją tego, że to jest antysystemowy prezydent, który ma wsparcie establishmentu. To jest totalnie paradoksalne, ale tak jest w gruncie rzeczy. Z tego, co pan mówi, taki obraz się wyłania.
No tak, bo to jest walka w ramach elit politycznych, przy czym on, czy jego prezydentura na pewno, jeżeli by do niej doszło, ona będzie o wiele trudniejsza dla elity politycznej niż poprzednia, dlatego że Trump już nie ufa tym elitom Partii Republikańskiej, no ale on się na kimś będzie musiał oprzeć. Przecież nie wymieni całej struktury rządu federalnego, która jest wielostopniowa, szalenie rozbudowana. To, co jest bezpiecznikiem takich systemów jak ten amerykański, to fakt, że tam jednak mamy do czynienia z elitą, która potrafi przy prezydencie mającym dość oryginalne podejście do uprawiania polityki albo osobliwe spojrzenie na niektóre problemy międzynarodowe, potrafi jednak w jakiś sposób go kontrolować. Problem polega na tym, że świat jest wystarczająco skomplikowany, aby na przykład taki speaker Izby Reprezentantów musiał jeszcze próbować jakoś zarządzać kryzysem w relacjach z prezydentem. Po prostu nie można czekać z niektórymi decyzjami, jak się czeka na przykład teraz na pomoc dla Ukrainy, prawda?
To o tym porozmawiamy po informacji.
To jest koszt polityczny, ale chodzi mi o te kwestie związane z, wracając już do tematu, bo mamy do czynienia w moim przekonaniu właśnie z takim sporem w łonie elit politycznych. Trump jest specyficzną postacią, to będzie prezydentura, to jest z badawczego punktu widzenia bardzo interesująca prezydentura, ale coś, co jest interesujące badawczo, niekoniecznie musi być...
O ile będzie, panie doktorze. Obyśmy tak nie przyspieszali tego procesu, bo może się jeszcze okazać, że nie. Wrócimy po informacjach. Doktor Marcin Fatalski jest z nami.
Połączenie.
13.43, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest dr Marcin Fatalski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, konkretnie o Donaldzie Trumpie i o tym, co oznaczają jego procesy karne dla systemu politycznego w gruncie rzeczy Stanów Zjednoczonych, tak by można sobie to ustawić, ale nie tylko, bo to, co się dzieje wokół Donalda Trumpa, wokół Partii Republikańskiej, czy w samej Partii Republikańskiej i wokół wyborów prezydenckich, bardzo mocno wpływa na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, a konkretnie chodzi oczywiście o te pakiety wsparcia. My głównie rozmawiamy o ukraińskim, ale w tym momencie to już jest rozmowa o wsparciu dla Ukrainy, dla Izraela, a także dla państw regionu Indo-Pacyfiku. I tutaj Izba Reprezentantów ma jednak plan, żeby się zająć tymi pakietami jeszcze w tym tygodniu, więc być może jednak jakaś szansa na uruchomienie przynajmniej części pieniędzy, które były planowane na wsparcie Ukrainy, zostanie przed wyborami odblokowana. Choć wydawało się, że to właściwie nie ma na to większej szansy. W tej chwili wydaje się, że taki Jakaś jaskółka się pojawiła.
No jaskółka jest. Jest dlatego, że Mike Johnson, speaker Izby Reprezentantów, czyli przewodniczący, mówiąc, czy też ktoś na kształt marszałka, prawda, Izby, stoi na stanowisku, że uda mu się sformułować taką koalicję, która będzie głosowała, tak jak pan powiedział, panie redaktorze, w kontekście trzech obszarów pomocy. Tutaj pomaga, jeśli można użyć takiej frazy, sprawa poparcia czy pomocy dla państwa Izrael, które, wokół której jest dalej posunięty konsensus w polityce amerykańskiej niż w wypadku pomocy dla Ukrainy, chociaż to też nie jest taki konsensus jak kiedyś, bo o ile kiedyś, czyli w poprzednich dekadach, poparcie dla Izraela nie wzbudzało wątpliwości, to teraz narodziła się, czy ujawniła się cała grupa polityków, bardzo krytycznie odnoszących się do polityki Izraela i jest też grupa wyborców, którzy krytycznie się do tej polityki odnoszą, na tyle liczna grupa, że trzeba ją brać pod uwagę w swoich kalkulacjach politycznych. No ale w tej sytuacji, w której znalazły się Stany Zjednoczone obecnie, wydaje się, że Johnson, przynajmniej Johnson ma taką nadzieję, uda się sformułować taką koalicję. Przypomnijmy, że chodzi o to, iż przez ostatnie miesiące Biden nie był w stanie przeforsować, administracja Bidena nie była w stanie przeforsować pomocy dla Ukrainy, ponieważ republikanie dominujący w Izbie Reprezentantów uważali, że czy stali na stanowisku, że to powinno być powiązane z daleko idącymi zmianami dotyczącymi prawa imigracyjnego. To się wiąże oczywiście z rolą Trumpa w łonie partii republikańskiej. Rzecz w tym, że politycy partii republikańskiej orientujący się na Trumpa uważali, czy podążali za nim. Podążali za nim w sensie politycznym i w związku z tym blokowali pomoc dla Ukrainy w związku właśnie z polityką imigracyjną. Pewien paradoks, a mówimy dziś sporo, jak się okazuje, o paradoksach, polega na tym, że ta polityka Bidena wcale nie jest taka znowu liberalna w kwestiach migracyjnych. No ale tu chodzi bardziej o kwestie związane z takim ukłonem w stosunku do elektoratu. Powiedzmy uczciwie jedną rzecz. Ani Trump nie był taki restrykcyjny w kwestiach migracyjnych, jak chciałby go widziano w Stanach i jak go widziano w Stanach i na świecie. Ani Biden nie jest taki liberalny, jak chcieliby to wszyscy postrzegać. Amerykanie próbują sprostać wyzwaniu, jakim jest imigracja, bo jest to jakieś wyzwanie dla nich z punktu widzenia napływu, niekontrolowanego napływu ludności z południa. Tylko że mają każde z tych ugrupowań, i demokraci, i republikanie, ma swój elektorat, który ma inny stosunek do tego. Przy czym jest tak, że jednak większość Amerykanów chciałaby uszczelnienia granicy. Przez większość rozumiemy nie tylko wyborców partii republikańskiej, ale w ogóle ankietowanych. To pokazują badania. Ale też z drugiej strony administracja i demokraci nie mogli pójść tak daleko, żeby zrazić do siebie znaczną część elektoratu partii demokratycznej. No i sprawa utknęła niejako. Utknęła trochę, tutaj trzeba oddać oczywiście sprawiedliwość prezydentowi Bidenowi, bo to republikanie blokowali, wymyślali różne rzeczy po to, żeby po prostu ta sprawa tkwiła. Oni komplikowali proces legislacyjny, mimo że można było to zrobić w oparciu o ich własne koncepcje, zarysowane już wcześniej, ale chodziło o to, żeby utknęła sprawa imigracji, ponieważ ona jest dla nich korzystna politycznie, dla Trumpa korzystna politycznie. Ona była powiązana z kwestią pomocy dla Ukrainy. Teraz chyba są widoki, ale wszystko się okaże w toku procedury, dlatego że Johnson będzie musiał oprzeć się na demokratach i na części republikanów, którzy deklarowali poparcie. Wszystko zależało od niego. Przypomnijmy tylko, że wielu polityków, także premier Tusk, w ostatnich wypowiedziach apelowało do speakera Izby Reprezentantów, no bo chodziło o to, aby on kwestię poddał wreszcie po głosowanie. Niech się okaże, prawda? I czy jest to poparcie, czy nie ma. No teraz będziemy mogli powiedzieć, że Johnson mówi, sprawdzam.
No właśnie, ale tak się zastanawiam nad tym, słuchając pana i jakby przysłuchując się też temu, co w tym kontekście się dzieje w Stanach Zjednoczonych, na ile, jeszcze też odnosząc się do tego, co pan mówił o tej być może prezydenturze Donalda Trumpa, cały czas podkreślam być może, Jak to właściwie jest z szansami Joe Bidena w tych wyborach? Bo to też jest osobny jakby temat, który mam wrażenie trochę mało się przebija. A to nie jest wcale takie częste, żeby urzędujący prezydent przegrywał. No oczywiście pamiętamy ten słynny przypadek, znaczy Donald Trump przegrał, tak?
To jest, no Donald Trump przegrał.
To jest ten najbliższy historycznie przypadek. Wcześniej mieliśmy George'a Busha, no, seniora, no to kolejny.
No mamy i Cartera, mamy Forda wcześniej, no, ale ten był przynajmniej niewybrany w wyborach powszechnych. Tak, jest, to znaczy oczywiście zdarzało się w przeszłości, że urzędujący prezydent nie wygrywał, bo w każdym z tych wypadków, o których pan powiedział, odgrywała rolę albo okoliczności, znaczy to musi być powiązane, okoliczności z siłą przeciwnika. Bush zapłacił za kwestie gospodarcze, bo przecież moment międzynarodowy miał idealny. To był koniec zimnej wojny, Stany Zjednoczone stały się jedynym supermocarstwem, ale Amerykanie są skoncentrowali bardzo na sprawach wewnętrznych. I to warto o tym może pamiętać. Dobrze, że wywołaliśmy tego Busha, bo właściwie czegoż mu brakowało, prawda? To było po zimnej wojnie. Fukuyama obwieścił koniec historii, ale nie w tym takim rozumieniu bardzo potocznym. To interpretujmy tylko takim, jakim chciał to rozumieć Fukuyama, że właściwie wszyscy uznali, że jest jakiś model, który jest optymalny z punktu widzenia rozwojowego, czyli ta demokracja liberalna i wolny rynek. A tu jednak Amerykanie temu prezydentowi tej ich epoki, tego złotego wieku odmawiają reelekcji, odmawiają, bo chodziło o podatki, chodziło o kontrkandydaturę w osobie świeżego polityka, jakim był Bill Clinton. Więc może być tak, że okoliczności nie sprzyjają urzędującemu prezydentowi pod kątem spraw wewnętrznych i polityki międzynarodowej, ale przede wszystkim spraw wewnętrznych. Chyba, że doświadczą Stany Zjednoczone, przepraszam, jakiegoś wstrząsu na arenie międzynarodowej, choćby Carter, prawda? To jest kwestia Iranu, wejścia Rosjan do Afganistanu. Tam było szereg porażek, które się skumulowały i Carter przegrywa wybory. To, co jest słabością niejako Bidena, to fakt, że nie potrafi przekuć niewątpliwych osiągnięć w zakresie pobudzania gospodarki amerykańskiej w poparcie polityczne. Bo pan redaktor zwrócił uwagę na jedną rzecz. Mówi pan, że się nie koncentrujemy na kampanii Bidena, tak, bo to właściwie jej nie widzimy, prawda? Tak. Znaczy on wypowiada się jako urzędujący prezydent. My dużo go słyszymy w kontekście międzynarodowym, pewnie dlatego, że po prostu tym się interesujemy, ale też nie widzimy, żeby on się przebijał z takim wigorem politycznym, żeby on uwodził opinię publiczną. To jest polityk, który się ogromnie stara. On bardzo dużo z siebie daje. Ale no z jakiegoś powodu to się nie przekuwa na takie poczucie Amerykanów, że za sprawą tych różnych programów stymulacyjnych, on to robił przecież, on to robi od lat, że to działa. Sytuacja gospodarki amerykańskiej jest niezła, a to się nie przekuwa na wyraźny wzrost notowań. Potrafią republikanie zagospodarować pewne tematy, które koncentrują uwagę Amerykanów, jak na przykład właśnie kwestia imigracji. Sprawy polityki zagranicznej, takie jak konflikt z Rosją, o pomoc dla Ukrainy, o wojnę, którą Rosja zaczęła, o to nie odgrywa w Stanach takiej roli jak kwestie chińskie. Miejmy świadomość tego. Dla Amerykanów pierwszoplanowa sprawa to są Chińczycy. Jeżeli oni myślą o Rosji, to myślą raczej w kategoriach takich, że Putin może wspierać Chiny. No oczywiście teraz wraca Bliski Wschód i tam są te obsesje amerykańskie, takie jak Iran. Sposób zarządzania problemami bliskowschodnimi będzie wpływał na przebieg kampanii wyborczej i na szansę reelekcji Joe Bidena. Bo dla Amerykanów Bliski Wschód to są sprawy, które ich interesują. Nawet jeżeli ktoś nie ma wielkiego zainteresowania polityką międzynarodową, to Bliskim Wschodem się interesuje. To będzie miało znaczenie. Zresztą Trump chyba też to czuje, bo trochę już nie jest taki, proszę zauważyć, taki bezwzględny w poparciu dla państwa Izrael, a on ma taką intuicję, o czym już powiedziałem, czyli czuje, że wiatr się troszeczkę zmienił w Stanach Zjednoczonych. On tak jak w tych swoich talk show'ach patrzy, jak reaguje publiczność. Jak publiczność nie śmieje się z jego żartu, to on zmienia żart, prawda? I to jest trochę tak w polityce. W Stanach Zjednoczonych jest trudność, przed którą stoi teraz Biden, to umiejętne rozegranie tego w takim sposób, żeby nie dopuścić do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, a po drugie nie zrazić do siebie żadnej kategorii wyborców, zarówno tych, którzy uważają, że Stany Zjednoczone powinny stać murem za Izraelem, jak i tych, którzy uważają, że Stany Zjednoczone powinny mieć na uwadze sytuację humanitarną w Gazie i którzy odnoszą się z ogromnym krytycyzmem w stosunku do polityki państwa Izrael. On będzie musiał teraz umiejętnie grać politycznie w tym kontekście. Ja wiem, że to może nie jest ładne słowo, bo mówimy o dramacie, który tam się rozgrywa, no ale Biden walczy o reelekcję, a to jest gra polityczna.
Ale to jest bardzo ciekawe, że znaczy to jest właściwie polityk, który ma realne osiągnięcia. To znaczy, zwłaszcza jeżeli chodzi o te kwestie przemysłowe, to znaczy o jakąś próbę pobudzenia przemysłu amerykańskiego i takich inicjatyw, które być może faktycznie sprawią, że Stany Zjednoczone no choćby odzyskają jakąś kontrolę nad tymi kluczowymi gałęziami przemysłu, który od nich odpłynął w stronę Azji. Ale mówię oczywiście o półprzewodnikach, prawda? On na to bardzo mocno stawia, a równocześnie wszystkie próby obrony, czy obrony jego sukcesów, no obrony jego honoru brzmią tak żałośnie. To jest, nie wiem, no Paul Krugman, który niedawno tam próbował napisać, że nie, no Joe Biden, no w ogóle fajny facet, wszystko pamięta. Tak. I to jeszcze opublikowane w New York Timesie, to takie, to brzmi naprawdę słabo. To rzeczywiście to jest niesamowite, do jakiego stopnia coś się takiego dzieje wokół tego kandydata, że on nie porusza, a nawet zniechęca. Niezależnie od tego, kto go wspiera.
Jego atutem było to, że on był politykiem na tyle centrowym, że mógł przyciągnąć. Gdyby Kamala Harris została kandydatką na prezydenta, to myślę, że miałaby mniejsze szanse na zwycięstwo wyborcze. Taka jest prawda. Atutem Bidena było to, że on zbierał centrum i lewicę, dlatego że wszyscy uważali, że no, jest jakimś dla nich wyborem, ale tak jak pan powiedział, on nie wzbudza tego rodzaju entuzjazmu, który u swoich wyborców wzbudza Trump. Partia Demokratyczna jest w trudnej sytuacji. Rezygnacja, pamiętajmy o tym, rezygnacja z prezydentury Bidena, to znaczy z próby reelekcji, by oznaczała, że no, oni przyznają, że z tą prezydenturą jest jednak coś nie tak, coś nie do końca dobrze, że być może jest już za stary. Pan wspomniał o tym zarzucie, przed którym się tak bronią wszyscy, prawda, że Biden już nie nadaje się na urząd z powodu wieku. To wybrzmiewa ciągle. No wiele będzie zależało od przebiegu kampanii wyborczej, od tego, czy on fizycznie jej sprosta, bo to jest ogromna fizyczna praca, kampania wyborcza. Mimo tej armii ludzi, którzy na niego pracują, to on musi jednak podróżować, przemawiać od stanu do stanu, zachowywać trzeźwość umysłu i oddziaływać na tych wyborców. Nie mówię, że to nie jest do zrobienia, ale no niestety to jest kwestia emocji. Wracam do tego, od czego zacząłem. W polityce, zwłaszcza w sytuacji, kiedy, a przyznajmy, że większość ludzi interesuje się nią incydentalnie i przemawiają do nich pojedyncze wydarzenia, obrazy, jakieś frazy, to się będzie liczyło, w jaki sposób ta kampania zostanie przeprowadzona, no bo na razie wyniki gospodarcze jakoś nie oddziałują na wyobraźnię amerykańską.
Dziękuję bardzo. Dr Marcin Fatalski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami. 13:58.